Nazywam się Agata Jurak i od 12 lat organizuję mecze piłki nożnej w europejskich rozgrywkach. W tym podcaście razem z moimi gośćmi odkrywamy tajniki pracy w ekscytującym świecie sportu. Odpowiemy na pytania, jak rozpocząć pracę w branży sportowej, jak rozwinąć karierę i jak doskonalić swoje umiejętności. Przygotuj się na inspirujące rozmowy i praktyczne wskazówki. Zapraszam na podcast Praca w sporcie. Gościem podcastu Praca w sporcie jest dzisiaj Bogusław Leśniodorski, prawnik oraz współzałożyciel firmy prawniczej LSW oraz były prezes Legii Warszawa. Ale przede wszystkim, jak sam mówi o sobie, sportowiec z duszy, który nie lubi bezczynności, za to uwielbia wygrywać, nie tylko w sporcie, ale i w biznesie. Witaj, Bogusław.
Cześć, Agata. Jaki ty masz ładny radiowy głos.
O, dziękuję. Brawo. Bardzo się cieszę, że przyszedłeś i dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że podzielisz się swoją historią. Ona jest bardzo kolorowa i bardzo inspirująca i wbrew pozorom jeszcze nie wszyscy ją znają. Więc chciałabym zacząć
Może
od
tak
tego,
być.
Jak to się zaczęło i co było najpierw? Czy najpierw była pasja do sportu, czy do biznesu? Bo wiem, że w twoim przypadku i to zaczęło się
dość
szybko.
Dość szybko, tak, to prawda, choć od dziecka uprawiałem sport i tak powiedzmy poważniej trochę. Byłem w sportowej szkole, najpierw trenowałem pływanie, później pięciobój nowoczesny. No i sport to była bardzo duża i ważna część mojego życia. Pamiętaj, że to były czasy, kiedy nie było tak tabletów i smartfonów i 147 programów telewizji, więc sport i był takim naturalnym ujściem dla chłopaków młodych szczególnie. Dziewczyn też, ale dla chłopaków w sensie, no to było tak, samo się zdarzyło. A że trenowaliśmy na Legii, no to stąd i jestem z Warszawy, stąd miłość do Legii i no i tyle. Dość szybko też zacząłem się interesować szumnie można dzisiaj z perspektywy czasu na to patrzeć biznesem, ale zarabianiem na siebie i no i po latach tak się zdarzyło, że faktycznie zacząłem pracować w sporcie.
Ale jak to się stało, że trafiłeś do Stanów i tam trenowałeś futbol amerykański?
O, proszę, to widzę, że dobry cel zrobiłeś. Wiesz co, w Stanach jest duża kultura sportu, taka od najmłodszych lat, która ten sport jest związany w ogóle z edukacją bardzo blisko, czyli nie ma takich instytucji za wielu jak kluby sportowe i takich, zupełnie inaczej wygląda ten cały świat, ale szkoły, ja akurat byłem w high schoolu, no zapewniają możliwość uprawiania sportu na wysokim poziomie, a futbol amerykański to jest część DNA amerykańskiego i kultury w ogóle amerykańskiej, trochę jak religia w pewnym sensie nawet, bardzo łącząca. Ja chodziłem do high schoola w Kansas, więc w tych środkowych Stanach tym bardziej. I po prostu grałem w ten futbol, miałem w miarę do tego predyspozycję, dość dobrze mi szło jak na pierwszoroczniaka i nawet myślałem, że będę grał w ten futbol jeszcze na studiach, ale inaczej potoczyło się moje życie. Ja trafiłem do Kansas i do Stanów dlatego, że byłem tak niegrzeczny, że już wydaje mi się, że system edukacji w Polsce miał mi na tyle dość, że mogłoby się to skończyć nieskończeniem liceum, a jeszcze do tego byłem na przykład do matematyki bardzo talentowany, a do języków bardzo nie. A mama uważała, że powinienem się nauczyć angielskiego i trafiłem do Stanów.
A po powrocie do Polski?
Ale na taką kompletną wieś, tak? To nie jest taka Ameryka jak, nie wiem, Nowy Jork czy duże miasta. No, ja mieszkałem w miasteczku, gdzie mieszkało 2300 osób, więc sport był jedyną atrakcją.
A po powrocie do Polski uprawiałeś aktywnie jakieś sporty i była wśród nich piłka nożna?
Nie, ja w ogóle nie jestem fanem piłki jako takiej nożnej. No oczywiście, że grałem, bo wszyscy chłopacy grali, ale dużo więcej grałem w kosza, jeździłem na nartach, rowerem, dziesiątki różnych sportów uprawiałem, ale nigdy właściwie już po podstawówce nie robiłem tego w taki sposób, który można uznać za profesjonalny. Czyli byłem po prostu zajawkowiczym amatorem, który bardzo dużą część swojego życia na ten sport poświęcał. A że byłem blisko sportowców i różni moi przyjaciele i znajomi z tamtych lat, z biegiem lat wygrywali coraz więcej. Nie mówię, że Mateusz Kuśniewicz został złotym medalistą, Igor Warabida, który jest moim przyjacielem do dzisiaj, był na dwóch olimpiadach, został mistrzem świata też w drużynie w pięcioboju akurat. Później Otylia wygrywała medale. No to z tego naszego pokolenia z lat 70. to sporo osób dość szybko zajęło pozycję w tym sporcie międzynarodowym dość wysoką. A jeszcze Legia i Forte Bema było takim miejscem, gdzie było też dużo, pamiętam w 92 roku w Barcelonie, tam 5 boiści, 2 złote medale zdobyli. I było dużo medalistów olimpijskich. To też były czasy, kiedy ten sport olimpijski był, wydaje mi się, że nawet dużo bardziej ceniony niż piłka nożna i taki z dużo większym zrozumieniem. No, olimpiada to było święto, znaczy igrzyska. I nawet ciężko to porównywać, bo dzisiaj właściwie od ładnych kilku, jak nie nawet kilkunastu lat, jest sytuacja taka, że o randze sportu decyduje jego medialność i potencjał, powiedzmy, biznesowy. No a wtedy jeszcze było trochę inaczej, więc te sporty olimpijskie były takim, no, traktowaliśmy tych medalistów i tych sportowców jak bohaterów.
Ale skoro...
A teraz podejrzewam, że w mainstreamie to jakby ludzie nawet, którzy się sportem interesują, mieli wymienić złotych medalistów naszych olimpijskich, czy w ogóle medalistów w ostatnich latach, to pewnie byłoby ciężko, a wtedy wszyscy znali.
No ale to muszę zadać jednak to pytanie, że skoro piłka nożna nie była twoją ulubioną dyscypliną, to jak to się stało, że zdecydowałeś się związać ze sportem, ale właśnie z piłką nożną?
No bo byłem legionistą od dziecka i kibicowałem Legii. Piłka nożna jako sport nie był moją, sport do uprawiania, moją ulubioną dyscypliną. Zresztą uważam, że w piłce nożnej jest masa patologii w ogóle do dzisiaj i stawiam pod pewną wątpliwość wiele aspektów, które są z piłką związanych, włącznie z takimi organizacjami jak UEFA i FIFA. Powszechnie jestem znanym krytykiem. Nie wszystkiego, ale wielu rzeczy, które się tam dzieje. No ale jakby miłość do klubu to jest trochę co innego niż miłość do sportu. I też uważam, że piłka klubowa jest bardzo kompetytywna i ta rywalizacja jest sportem samym w sobie. Tych płaszczyzn jest dużo więcej niż tylko to, co się widzi na boisku na koniec, które świadczą o sile i pozycji tych klubów. No i uważałem, że sobie dam radę i że fajnie byłoby, zresztą takie marzenie chyba każdego dzieciaka, żeby, szczególnie legionisty, żeby kiedyś móc z tym swoim ukochanym klubem coś zdobyć, wygrać i w tych już ponad stuletnich, na tych ponad stuletnich kartach historii jakoś pozytywnie się zapisać i cała historia. Nie było tam jakiegoś wielkiego drugiego dna. O tyle powiem ci ciekawe, że pomimo tego, że to się tak odbyło w takiej atmosferze, powiedzmy, koleżeńskich dyskusji, no bo ja znałem właścicieli Legii dość dobrze, to teraz sobie właśnie przypomniałem, że oni faktycznie zrobili proces rekrutacyjny. Ja nigdy nie miałem pracy jako takiej, to była moja jedyna praca w życiu przez rok, bo później już byłem współwłaścicielem klubu, więc de facto wycofałem u siebie. I nie miałem spotkania z takimi zawodowymi ludźmi od...
Czy był prawdziwy proces rekrutacji?
Tak, zabawne to było dosyć trochę na tych spotkaniach. Nawet CV musiałem napisać, to był jeden raz w życiu. I napisałem w tym CV, że mam silną lewą nogę. Tak dla żartu trochę. Nie wiedziałem w ogóle, jak do tego podejść, na inny czas.
To jak sobie poradziłeś w zarządzaniu tym klubem? Czy to, że wcześniej zajmowałeś się aktywnie różnymi sportami, ci pomogło? Czy jednak zarządzanie klubem to było zupełnie coś innego,
wydaje
czego
musiałeś
nauczyć?
Wydaje mi się, że pomogło mi bardzo to, że byłem od dziecka w biznesie i pracowałem w biznesie i zresztą nasza firma prawnicza zajmuje się głównie biznesem od początku. Więc miałem też taki przegląd rynku szerszy. To nie jest tak, że prowadziłem jeden biznes i po prostu właściwie moje doświadczenia były związane tylko z tym. W pewnym momencie zdecydowałem się też pojechać na ESE do Barcelony, do szkoły i na taki program AMP. To jest taki executive MBA, więc można powiedzieć, że nawet w tym kierunku biznesowym odebrałem wykształcenie, ale przez to, że całe życie i uprawiałem sport i się z nim zajmowałem i byłem blisko tego sportu bardzo, to dla mnie oczywistym były różnice pomiędzy światem biznesu a światem sportu, a to jest taki największy problem, z którym się borykają czy spotykają ludzie, którzy trafiają ze świata biznesu do sportu, przeważnie jako właściciele, inwestorzy czy prezesi, bo na siłę bardzo chcą te reguły dobrze im znane ze świata biznesu przenieść jeden do świata sportu i często to się nie udaje.
A co dawało ci najwięcej frajdy, kiedy byłeś w klubie? Czy to były sukcesy sportowe?
To ludzie, bo jak odpowiadając na to pytanie, jak sobie poradziłem, to ja sobie sam nie radziłem. To było, wiesz, kilkadziesiąt osób, które bardzo ciężko na to wszystko pracowały. Jak jesteś prezesem, to wiadomo, trochę więcej na ciebie spada w splendoru. Musisz brać odium tych negatywnych sytuacji na siebie i stresujących wielu, no bo piłka nożna ma to do siebie, że nawet w takim klubie, który odnosi sukcesy, którym niewątpliwie Legia w tamtym czasie była, no to tych dni chwały w roku to jest kilka, a cała reszta to jest łomot. Ale tak naprawdę to jesteś tak dobry jak ludzie wokoło, więc na pewno największym sukcesem z perspektywy czasu wydaje mi się było to, że bardzo duża grupa ludzi, zresztą którzy sobie bardzo dobrze radzą później, czy zostali w klubie, czy w różnym kierunku się potoczyły ich kariery zawodowe, świetnie sobie radzą i że ta grupa ludzi funkcjonowała jak jeden organizm we wspólnym celu i tak, to było w sensie za kulisami.
A to jaki masz klucz?
To nie jest one man show.
To jasne. A jaki masz klucz do dobierania sobie współpracowników?
O, to jest bardzo trudne, bo to też zależy. Po pierwsze, ja uważam, że należy się otaczać ludźmi, którzy mają inne opinie i którzy potrafią się nie zgadzać. Mhm. I potrafią zajmować dosyć twarde stanowisko, szczególnie jakby w moim otoczeniu tacy ludzie są niezbędni, bo ja mam tendencję i taką naturalną łatwość generowania różnych pomysłów wielu bardzo, więc trzeba mieć grupę ludzi, od których te pomysły można rzetelnie odbijać, bo i którzy po prostu nie biją brawo za każdym razem, tylko są realnie w stanie cię challenge'ować. To jest bardzo istotne. Wydaje mi się, że zaufanie jest bardzo istotne, potencjał intelektualny jest bardzo istotny, no ale pewnie gdzieś przede wszystkim to pasja i chęci, którą ludzie dzisiaj, szczególnie w ostatnich latach, bardzo moim zdaniem często wskrzeszają sobie nienaturalnie, po prostu wiedzą, to jest takie powszechne, że trzeba mieć pasję i więc każdy jak szuka pracy, no to ma pasję, a to guzik prawda jest. No ciężko sobie wyobrazić, że ktoś ma nie 30-40 lat, ma pasję do sportu i ta pasja do sportu przejawia się tym, że od 10 lat 3 razy w tygodniu chodzi na siłownię. No to...
Ale nawiązując do tego, co powiedziałeś, to jednak dużo osób, właśnie odkąd zaczęłam robić ten podcast, myślę w podobnym wieku, jak wspomniałeś, odzywa się do mnie mówiąc, że mają inne ścieżki zawodowe, ale ten sport jest dla nich pasją i że chcieliby w tym kierunku iść. Potrafiłbyś się wcielić w taką rolę.
I takich osób całkiem sporo zatrudniłem w tamtym czasie. Jak się pytasz, to sporo było takich osób, które postanowiły włącznie z Kubą Szymielewiczem, moim przyjacielem i wspólnikiem, którego po prostu on funkcjonował w realnym biznesie, lata siedział w L'Orealu, później miał swój prywatny biznes i rzucił to wszystko i został wiceprezesem klubu odpowiedzialnym za marketing i sprzedaż i tak też się zakochał.
A mówiąc o tych słuchaczach, o których wspominałam, którzy przynajmniej na ten moment nie mogą z tobą pracować w sporcie, byłbyś w stanie im udzielić jakieś rady, co mogliby zrobić, w którą stronę pójść, żeby tym sportem się zająć, gdyby jednak chcieli zmienić swoją zawodową drogę?
Nie wiem, czy da się odpowiedzieć na to pytanie, Agata, bo sport jest bardzo, bardzo pojemnym, bardzo pojemnym słowem, w sensie i zjawiskiem. No i wiadomo, że jest cała masa jakby pracy w sporcie bezpośrednio przy sporcie, nie? Trzeba masażystów, trenerów, dietetyków, trenerów od przygotowania fizycznego, no masa jakby różnych stanowisk, różnych dziedzin, różnych kompetencji, które można w tym sporcie, bezpośrednio przy tym sporcie, psychologów, bezpośrednio przy tym sporcie wykorzystać i pracować, no ale też jest cała masa pracy i powiedzmy stanowisk i wyzwań w tej całej otoczce administracyjno-biznesowej związanym ze sportem. Od największych organizacji, takich jak ta, w której ty jesteś, nie wiem, światowych, PKO, znaczy MKO, UEFA, FIFA, tego trochę jest, przez oczywiście kluby i organizacje wszelkiego rodzaju sportowe, a akademie, stowarzyszenia, no masę tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Niestety rzeczywiście w Polsce jest tak, fajne jest to, że ten rynek jest bardzo międzynarodowy, w związku z tym uważam, że nawet w Polsce należałoby patrzeć na to szerzej niż z perspektywy kraju. To bardzo często się pewnie wiąże z jakąś relokacją czy zmianą trybu życia do takich na mniej stacjonarnych, bo ciężko sobie wyobrazić, że akurat w sporcie tą wymarzoną pracę się znajdzie w, nie wiem, 5 minut drogi tramwajem od domu, więc bo jednak charakterystyka tego jest inna bardzo. No więc ten aprocz międzynarodowy na pewno powoduje, że ten rynek pracy nie jest lokalny, tylko jest po prostu bardzo, bardzo duży. Ale z drugiej strony też, tak jak rozmawialiśmy przed programem, uważam, że to jest bardzo duża nisza w Polsce do pewnego, nawet z moim przyjacielem, tym Piotkiem Nowosielskim, o którym ci wspominałem, o tym rozmawiałem, bo on ma bardzo duże portale pracy, bardzo duży gracz na rynku pracy. I właśnie to Just Join IT czy Rocket Jobs. I on też kocha piłkę i jest takim sportowcem z zamiłowania. I wyobraź sobie, że nawet on, który jest bardzo kreatywny i bardzo tak ofensywnie prowadzi ten swój biznes, jak tam kilka tygodni temu się zapytałem, ty, a właściwie dlaczego ty się nie zajmujesz sportem, to nawet jemu nie przyszło do głowy, że to w ogóle może być traktowane jako rynek z perspektywy ludzi, którzy zajmują się, powiedzmy, menadżowaniem, zarządzaniem tym rynku. No ciekawe, nawet dzisiaj do niego zadzwoniłem przed podcastem i mówię, co zastanawiałeś się? No, mówię, bo będę właśnie u takiej osoby i o pracy w sporcie będę rozmawiał. Mówi, to jeszcze nie, ale muszę się z tym zmierzyć. On tak bardzo profesjonalnie podchodzi. Bardzo ciekawe, bo powinnaś go zaprosić później, bo on, jak go znam, podejdzie do tego bardzo profesjonalnie, czyli będzie pewnie pierwszym człowiekiem, który w Polsce realnie zgromadzi dane o tym rynku i będzie mógł trochę operować faktami. No, sam jestem ciekaw, jak ten rynek jest potencjalnie głęboki.
Tak, to koniecznie muszę z nim porozmawiać, ale fajnie, że o tym powiedziałeś, bo myślę, że to jest taka pozytywna informacja dla osób, które nas słuchają tak. I chcą tej, jak to nazywałeś, bardzo szeroko pojętej branży sportowej jakoś zaistnieć.
Ale wiesz, no nie ma w Polsce giełdy ofert pracy w sporcie. No, mogę ci powiedzieć, że nie słyszałem nigdy o sytuacji, żeby ktokolwiek, kto jest w sporcie, czy to w klubach, czy w organizacjach, dał ogłoszenie o pracę lub, powiedzmy, szukał tych ludzi na rynku. No, prawda jest taka, że większość tych rynku, tych ludzi, którzy się dostaje do sportu, albo swoją determinacją przebija się jakoś do decydentów. Dominik, o którym wspominałeś, dokładnie tak zrobił. On chyba przez 2 czy 3 lata pisał listy do Mariusza Waltera, nim go przyjął na Legii. Po którymś liście ten Mariusz Walter w końcu mówi przyjdź i tak ten. No, po prostu był bardzo zdeterminowany, bardzo chciał.
Czyli można?
Można. Nie no, absolutnie można. No tylko nie jest to tak, wiesz, no jak dzisiaj, nie wiem, skończysz ekonomię, czy jakiekolwiek inne studia, czy w ogóle cokolwiek, no to po prostu wiesz, jak działa ten rynek pracy i wiesz, jak szukać sobie takich ofert pracy. No nie ma w Polsce takiego ośrodka, który takie oferty zbiera i też nie ma takiej kultury, bo z drugiej strony też ludzie w sporcie jakby nie, nawet pewnie nie wiedzą, że jest rynek pracy, czy jest liczba ludzi w tym kraju, którzy posiadają wykształcenie i kompetencje do tej pracy w sporcie, więc to wszystko się odbywa bardziej tak z przypadku niż systemowo, no taka prawda jest.
Stąd ten podcast, bo właśnie chciałabym trochę szerzyć tą wiedzę i naświetlać bardziej możliwości, jakie są, ale wracając do twojej historii, to nie była tylko piłka nożna, bo angażowałeś się też tak biznesowo w inne dziedziny sportu.
Jego, Wienka, Bargiela, wiele różnych, no tak, często to
możesz
robię.
Coś o tym więcej opowiedzieć?
No to jest trochę tak, znowu, jak się pytasz, jak to bierasz ludzi, to jest znowu tak samo, no jest, jak jesteś przez tyle lat w sporcie i potrafisz jakby analizować i wyciągać wnioski, mówię, jak masz kontakt ze sportowcami, bo to jest trochę inny approach, nie mówię o takiej pracy w sporcie w szerokim ujęciu, tylko o pracy ze sportowcami, no to widać i są ludzie, po których bardzo szybko widać, że oni mają poziom determinacji, bo dzisiaj główną różnicą, główną zmienną, czy głównym głównym elementem, który faktycznie robi różnicę w sporcie, jest głowa. To znaczy fizycznie już każdego można tam ta nauka poszła tak daleko, że wiadomo mniej więcej albo z bardzo dużą dozą takiego, powiedzmy, policzalności, kto ma jakie swoje limity i do jakiego, jak w stanie jesteś się przygotować fizycznie. Natomiast głowa jest jeszcze takim obszarem niezbadanym. I na pewno jest potrzebna bardzo szczególna cecha, której moim zdaniem nie da się nabyć czy nauczyć, związany z takim bardzo dużą determinacją i zdolnością do poświęceń, do tego, żeby ten sukces w sporcie, szczególnie w tych sportach kompetytywnych, odnieść. W sportach kompetytywnych, no to tak jak powiedziałem, na początku są te sporty, gdzie konkurencja jest bardzo duża, bo to są duże pieniądze, jak piłka nożna, tenis, chociażby koszykówka. Jest masa sportów, którymi większość sportów olimpijskich się stała, które nie są tak kompetytywne, no bo nie ma tam pieniędzy, telewizja mniej płaci za prawa i właściwie poza igrzyskami to ci sportowcy nie są nośnikiem jakiejś wielkiej wartości marketingowej, więc mniej ich uprawia. No tak, taka naturalna kolej rzeczy, nie wiem, skoczków narciarskich pewnie sensownych jest ze 100 na świecie. A tenisistek w samej Polsce dobrych jest pewnie ze 100, a na świecie pewnie ze 100 tysięcy takich, które są w stanie leczyć tego tenisa. Natomiast są ludzie, którzy mają szczególne zdolności mentalne do tego, żeby poświęcić bardzo dużo do osiągnięcia tego sukcesu. No i na przykład Iga i Jędrek tacy byli, no. Całe story.
A na czym ty się teraz skupiasz? Czy jeszcze zamierzasz się angażować jakoś aktywnie w sport, czy jednak...
Nie zawsze, w sensie otwarty jestem, ale wczoraj byłem nawet o Tomka Ćwiąkałę. No nie będę kandydował na pewno w tych wyborach do PZPN-u. A to tak naprawdę, czy prezes PKOL-u, czy PZPN-u, to są takie funkcje w sporcie, które są bardzo interesujące i fajne. I wrócę jeszcze do tej piłki. No piłka nożna jest tak naprawdę, poza tym, że jest sportem, jest wielkim organizatorem życia społecznego. I ma bardzo duży taki lewar środowiskowy i to jest super fajne w tym, że możesz realnie zrobić dużo dobrego i możesz spowodować, że wiele osób, bardzo, bardzo często też młodych, się po prostu cieszy i w tej całej codzienności jest takim po prostu czymś fajnym, więc fajnie jest wygrywać i sprawiać ludziom radość, no, cała historia.
Ale powiedz mi trochę jednak, w jakie projekty się angażujesz, bo słuchałam, odrabiałam pracę domową i słuchałam różnych wywiadów z tobą, jednak niektóre są bardzo ciekawe.
No więc co, cały czas myślimy właśnie między innymi z Dominikiem, z Krzyśkiem, odłożyliśmy to trochę na półkę. Pandemia nas zatrzymała z budowania na przykład Akademii Piłkarskiej w Kongo i bardzo chcielibyśmy to zrobić i pewnie w pewnym momencie dojdzie do takiej konstelacji gwiazd, że będziemy mogli wygospodarować wystarczająco dużo czasu i atencji, żeby się tym zająć. Bawimy się w taki projekt, KTS weszło. Też jesteśmy w Radzie Nadzorczej z Dominikiem i Krzyśka tam wspieramy i to jest taki klub piłkarski, który powstał od zera. No, to jakieś robimy rzeczy. Nie są to, powiedzmy, na ten moment jakieś spektakularne historie, ale tak, fan nam to sprawia. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, że chyba praca w sporcie ma tylko sens, jeśli sam fakt, że tam jesteś, ci sprawia przyjemność, chcesz tam być, no i to jest chyba podstawą zmienną.
A kancelaria prawnicza, czy właściwie twoja firma, jesteś tam teraz aktywnie działającą osobą?
Tak, tak. Od kilku lat moim takim ośrodkiem życia jest firma prawnicza właśnie RSW, o której wspomniałaś i zajmuje się tam, w ogóle cała firma zajmuje się głównie biznesem, obsługą biznesu. Czasami nie ukrywam, że jest tak, że dość sporo ludzi ze świata sportu z różnymi problemami przychodzi również, więc mamy okazję w różnych tam, powiedzmy, dyscyplinach sportu czasami coś zrobić czy pomóc. No ale ekonomicznie ten rynek w Polsce jest na tyle słaby, że to nie jest biznes ze strony prawników. Ten rynek w Polsce nie dojrzał jeszcze do tego, że była firma prawnicza sensowna, która się zajmuje sportem i mogła z tego żyć. Bo zazwyczaj wszystkie organizacje sportowe, poza kilkoma, które wymieniłem, typu PKL, PZPN i może trzema klubami, się borykają z dużymi kłopotami finansowymi i raczej oczekują od prawników, żeby byli kolejnymi donatorami. Co jest jakby okej, ale to nie jest sposób na budowanie jakiejkolwiek siły, jakiejś organizacji. I no i tak, przychodzę codziennie do biura, zajmuję się transakcjami, sporami, różnymi rzeczami.
A wspomniałeś o Kongo. Wiem, że podróże to też jest jedna z twoich
pasji. Bardzo lubię.
Możesz coś powiedzieć mi więcej? o jakichś innych pasjach niż oprócz sportu, żeby nie było, że rozmawiamy tylko o tym.
No, zajmuję się biznesem i to w pewnym sensie jest moją pasją. Dużo czasu poświęcam dzieciom, uwielbiam podróżować, czytać, uczyć się w ogóle. Teraz właśnie z Marcinem Marczakiem zacząłem prowadzić ten program Niepoprawnik. Nagraliśmy 2 odcinki, w piątek będzie drugi, będziemy nagrywać więcej. I taki chichot historii, że w sumie od prawie 25 lat ponad jestem prawnikiem i pierwszy raz zacząłem mówić o prawie. Ale czuję, że to jest bardzo intelektualnie rewitalizujące, że musiałem wrócić do pewnych zagadnień, które ostatni raz się zderzyłem na studiach. Ale że jestem obserwatorem takiego życia publicznego, więc to tak nie jest, że zupełnie się oderwałem. I lubię robić rzeczy, które mnie w jakiś sposób stymulują intelektualnie, jakby zmuszają do jakiegoś wysiłku i takiego, i po których mam poczucie, że jestem mądrzejszy, więc to raczej takich sobie szukam wyzwań.
Trochę podobnie jak ja, bo ja też po 12 latach pracy w eventach sportowych postanowiłam, że zacznę o tym mówić.
No i super.
Też przed mikrofonem, czyli zupełnie, zupełnie nowe rzeczy.
Lubię nowe rzeczy, o. Jak się mnie pytasz, jakie mam jeszcze pasje, no to lubię próbować nowe rzeczy.
Ale myślę, że w tej branży jakby najważniejsze jednak jest doświadczenie.
Gdzieś trzeba je zdobywać.
Tak, ale w sporcie stosunkowo
nie ma jakichś,
prosto można to zacząć. No właśnie, myślę, że jest ich mało. Są wolontariaty przy na przykład eventach międzynarodowych,
nie, tak? Nie, nie, robi. To w klubach to samo.
Chociaż niektóre osoby pracujące w klubach mówią, że z tymi wolontariatami jest problem, że nie wszyscy obecnie chcą się angażować. Myślę, że to też jest taki
że ludzie
temat.
Ludzie mniej chętnie.
Tak, mniej chętnie się angażują w wolontariat, bo jednak od razu chcą dostawać wynagrodzenie, nie widzą tej wartości dodanej, tego, że jest to różnica, tak, że jest to coś innego.
Widzisz, ale to jest główny
niż
problem.
Praca.
To uważam, że kurczę, rozmawiamy o pracy, a tak udajemy, że nie ma aspektu finansowego w ogóle w tym wszystkim. To znaczy jednak jest tak, że w Polsce niestety, i to może ci się nie spodobać, nie jest to inline pewnie z ideą twojego podcastu, praca w sporcie z założenia jest moim zdaniem pracą mniej płatną albo dużo słabiej płatną niż praca w biznesie. Jakbym sobie tak na żywo to spekuluję, tak nie myślę o tym na co dzień, ale jakbym sobie tak mógł wyobrazić ludzi, którzy zrobili, nie wiem, karierę w sprzedaży, w marketingu, w merchandisingu chociażby, nawet w eventach, to podejrzewam, że mówię o naszym polskim rynku, to podejrzewam, że to byłyby dużo mniej intratne finansowe propozycje, choć pewnie fajniejsze, weselsze, bardziej ciekawe niż praca w biznesie. Bo na świecie tak nie jest.
No tak, ale jest jednak ta wartość dodana, tak? Taki excitement.
Wiesz, wartość dodana jest to pod warunkiem, że nie masz dzieci, które muszą iść do szkoły, na przykład. To pamiętaj, trzeba zejść na ziemię.
Ale z drugiej strony sam mówiłeś jednak o tym, że jest to przyszłościowa dziedzina, jeszcze nie wyeksplorowana w Polsce.
No bo szczególnie, że jest tak, że o sile tych organizacji i de facto ich sukcesie w pewnym sensie ekonomicznym i również sportowym, na sam koniec będą decydowali ludzie, którzy tam pracują. I podnoszenie poziomu tych kadr ludzi pracujących w sporcie i profesjonalizacja tego naszego sportu wszystkim na pewno wyjdzie bardzo na dobre. Jeśli się mnie pytasz o diagnozę, dlaczego nasz sport ogólnie nie jest taki na tak wysokim poziomie, jakby nas predysponowało zarówno wielkość kraju, skala, powiedzmy, jakby zaangażowania nawet w piłkę nożną, w sensie tego fan engagement, który jest i nie, chociażby popularności naszej ekstraklasy, to ona jest dużo wyższa niż poziom sportowy, który prezentujemy. A ten poziom sportowy nie wynika tylko z faktu tego, że ktoś jest po prostu słabszym sportowcem, tylko przeważnie moim zdaniem jest tak, że ci sportowcy są słabsi, bo organizacje, którymi za nimi stoją, są słabe. I to dotyczy nawet takich sportów jak tenis. Akurat zdarzyła się nam iga, ale to jest przypadek, bo o sile sportu w danym kraju to świadczy, strzelam, liczba dziewczyn czy chłopaków w pierwszej setce, a nie to, że masz raz na 10 czy 20 lat zdarzają się w Polsce takie osoby jak Robert Lewandowski w piłce czy Iga Świątek w tenisie. No to jest przypadek. Jeszcze w kraju, gdzie 40 milionów ludzi. To teraz jakbyś zobaczyła na listę WTA, ile Czeszek nam gra. W tej nawet pierwszej setce, no to byś powiedział, o wow. No nie mamy takiej kultury w Polsce profesjonalnego podejścia do sportu, ale to się zmienia i to się zmienia już od dobrych 10 lat i moim zdaniem w dobrym kierunku. No.
No ja też się chcę przyczynić do tego, żeby w dobrym kierunku to szło.
Trzymam za ciebie kciuki.
Chcesz sięgnąć po wymarzoną pracę, ale nie wiesz, jak napisać CV? Mam dla ciebie rozwiązanie. To darmowa checklista, dzięki której otrzymasz wskazówki, jak krok po kroku zbudować idealne CV i dać się wyróżnić. Pobierz checklistę klikając na link w opisie tego odcinka lub wchodząc na stronę agatajurek.com/checklista. Skorzystaj z moich strategii i przejmij kontrolę nad swoją karierą już dziś.
Powiedziałeś, że znasz ze swojego pokolenia, nie tylko znasz wielu sportowców, ale teraz jako podcaster w nowej roli. Wiem, że podcast jest o prawie, ale masz jakąś osobę, masz jakiegoś sportowca, może nie w Polsce, ale na świecie, z którym chciałbyś porozmawiać, poznać czy przeprowadzić
wywiad? Myślałem o tym i nawet myśleliśmy o tym z Dominikiem. No jest wiele takich osób, no, które ja bardzo cenię. Prawdą jest też to, że większość tych moich bohaterów to są osoby, które już zakończyły tę karierę sportową, nie wiem, Andre Agassi, Alberto Tomba, Charles Barkley.
To może teraz mieliby czas, Lindsay, żeby przyjechać na rozmowę.
I trochę takich postaci, wydaje mi się, że kiedyś jednak też było trochę tak, że ci ludzie byli bardziej wyraziści. Teraz profesjonalizacja tego sportu chyba spowodowała, że jest mniej przestrzeni na bycie, nie wiem, jest taki Kyrgios na przykład, kolorowy taki, tenisista, słyszałeś? No ale widzisz, no on jest taki kolorowy, ale tak nie idzie za dobrze w tym sporcie. Znaczy, bardzo dobrze mu idzie, ale nie na tyle, żeby gdzieś być bardzo, bardzo wysoko. No jest takich osób sporo pewnie, no. Ale to aż pytasz się, czy bym miał z nimi przeprowadzać wywiad, czy pójść na kolację?
Przeprowadzać wywiad.
Nie ma, chyba już mi to minęło. W sensie jest oczywiście za każdą taką karierą sportową, czy jakby się kryje jakaś historia, przeważnie bardzo ciekawa, bo ci ludzie, którzy dochodzą, nie wiem, Body Miller na przykład, też byłem jego ultrafanem, to zazwyczaj są osoby, które musiały przejść jakąś drogę taką nieoczywistą do tego, żeby dojść do tego punktu, w którym są. I wiesz, ja na przykład sobie zdaję sprawę z tego, ile, to też jest taki temat, o którym warto mówić, jakie te sukcesy sportowe i bycie tym profesjonalnym sportowcem, jakie niesie za sobą obciążenia, chociażby psychiczne i takie związane z funkcjonowaniem na co dzień, chociażby z popularnością, która teraz jeszcze w dobie social mediów czasami jest w ogóle tak wielka, że właściwie uniemożliwia normalne życie. I ta cena, którą się życiowa płaci za ten sukces sportowy, jest bardzo wysoka, o tym się mówi bardzo mało i my nie mamy, zwróć uwagę, za wielu takich przykładów sportowców, którzy w Polsce osiągnęli sukces bardzo duży, związany z sukcesem finansowym i long term sobie, można powiedzieć, w tym dorosłym życiu już po karierze sportowej dobrze poradzili. Uważam też, że za mało tych byłych sportowców jakby wraca do sportu i za mało jakby chce tej faktycznie pracować w tym sporcie. Tak na szybko, no nie wiem, jest Mariusz Czerkawski na pewno, Marcin Gortat pewnie, on chociaż on dopiero niedawno, Adam Małysz, no i tak tyle.
Tak, bo to jest inny duży wątek poruszyłeś właśnie tego, czy sportowcy są przygotowani po swojej karierze do tego, żeby w tej branży działać.
Nie są, ale mają dość duży potencjał do tego, żeby być, ale też nie ma za wielu takich dla nich platform, gdzie mogą się do tego przygotowywać. Nie jest taki na przykład, kto mi przychodzi do głowy? O kim słyszałem?
Monika Pyrek ma fundację, która...
Tak, ona coś robi, tak. Ale to ja jej nie znam akurat. Ale jest, nie wiem, słyszałeś o takim piłkarzu, co ma nazwisko Fojut? Od razu stali Rzeszów. No on na przykład aktywnie się edukował i powiedzmy szkolił i zdobywał wykształcenie w kierunku sportu, a tak kurczę, za wielu takich przypadków. No wiesz, no, standardową taką drogą to był AWF i te kierunki trenerskie. Teraz chyba na tych uczelniach wychowania fizycznego właśnie chyba są też te kierunki menedżerów w sporcie, ale ja ci powiem, że ja w swoim życiu chyba nie spotkałem, nie przyciąłem się z kimś, kto faktycznie zakończył taką edukację, nazwijmy to, przygotowującą do pracy w sporcie ukończył i w tym sporcie jest. Tak sobie myślę w tej chwili i kurczę, nie wiem, nie znam, a może nie wiem nawet o tym.
Kolejna działka dla mnie i dla twojego kolegi, o którym wspomniałeś, no, jeżeli chodzi o tą branżę. A powiedz na koniec...
Wydaje mi się, że to może być super ciekawy podcast z tym Piotkiem, tylko trzeba dać mu chwilę czasu, żeby on się zmierzył z tym, więc on pewnie to będzie być rzeczywiście pionierami w kontekście dostarczenia na rynek realnej informacji o głębokości tego rynku, potencjału i tak dalej w Polsce. Mogą to być rozczarowujące wyniki, ale nie ma co się tym przejmować, bo właśnie to, co, od czego zaczęliśmy, praca w sporcie, nawet z perspektywy po prostu Polaków kończących edukację tutaj, jest o tyle fajna, że jest... Cały świat ci jakby tą pracę oferuje, no i to jest trochę tak jak bycie informatykiem właściwie. Jeśli jesteś gotowy do relokacji, no to jest, trzeba spojrzeć na to szerzej niż z perspektywy polskiego rynku, który się rozwija, ale nie jest jeszcze super mocny.
No właśnie, bo można zacząć tutaj, ale może to być platformą, żeby pracować gdzie indziej.
Na pewno warto doświadczenie zdobyć.
Na własnym przypadku mogę też powiedzieć, że można pracować na rynku zagranicznym, a nadal mieszkać tutaj, więc niekoniecznie nawet relokacja jest potrzebna.
Wiesz,
są różne możliwości.
No tak, ale to jest trochę tak, pewnie się musiałaś zdecydować na to, żeby dosyć dużo podróżować.
Trochę tak.
I to się oczywiście zmienia, ale z danych wynika, że my, wiesz, w Ameryce ludzie zmieniają ileś tam pracy i nie wiem, tam 100 kilometrów potrafią jeździć codziennie do pracy. No w Polsce tak raczej wszyscy chcieliby mieć wygodnie. Oczywiście pandemia trochę zmieniła, ta praca zdalna stała się bardziej powszechna, ale w sporcie tak nie wiem, czy tak łatwo jest zdalnie pracować. Wydaje mi się, że to jest taka dziedzina, gdzie ta praca zdalna jest dużo trudniejsza, no bo to jest, trzeba trochę tym przesiąść i być w środku tego, no.
Tak, ale z drugiej strony jest dużo teraz wielkich gigantów, którzy zwalniają, a w sporcie jednak tych ofert pracy, przynajmniej moim zdaniem, cały czas dużo jest, więc może
no bardzo dużo, tylko
warto
na to patrzeć. Ile procentowo to jest polskiego rynku?
Tego nie wiem.
No nie, ale powiedziałaś, że tak ci się przewija trochę przez tego LinkedIna, czy przez coś.
To ale myślę, że mój LinkedIn jest w 90% związany z właśnie ludźmi, którzy są z tej branży, więc nie będzie to wiarygodna informacja.
No może tak być, no ale tak jak ci mówię, nie zetknąłem się nigdy z nikim, ani z jakimś ośrodkiem, ani z kimś, kto by tak podszedł a bardzo analitycznie do tego rynku i jakoś starał się to usystematyzować w Polsce, w sensie jako rynku pracy w sporcie.
Okay. Czyli ja mam pracę domową, twój kolega również, jesteś znów kolejnym gościem, który mi proponuje kolejnego gościa, to myślę, to się nazywa siła networkingu, a na koniec czego mogę ci życzyć już poza tym sportem, w życiu, w pracy, w biznesie?
Co wydaje mi się,
możesz wybrać tylko jedną działkę.
Nie, wydaje mi się tego, żeby... wiesz, ja zawsze tak podchodziłem do tej pracy w sporcie, czy wokół sporcie, do tych projektów sportowych różnego rodzaju, w które się angażowałem, na takiej zasadzie, że życie ci przynosi jakieś okazje i trzeba po prostu w odpowiednim momencie nacisnąć ten czerwony przycisk i jakby w coś wejść, żeby dalej te okazje się zdarzały i żebym kiedyś miał na tyle przestrzeni, żeby móc tak ze spokojną głową się zaangażować w ten sport tak naprawdę, bo wracając do tego, co pytałeś o Legię, to był taki wypadek przy pracy. Ja bardzo arogancko sądziłem, że ja będę mógł dalej...
Kilkuletni.
Tak, że ja będę mógł dalej funkcjonować w kancelarii i powiedzmy, nazwijmy to przy okazji, zarządzę tym klubem tak, że będzie dobrze. I chciałem ci powiedzieć, że tak...
Przy okazji się nie udało.
Tak, i to jest trochę... I to nie jest porównanie takie abstrakcyjne. Ja naprawdę tak w sumie te 4,5 roku to jest tak, jakbym na Księżycu spędził. Że do tego stopnia, że jak wróciłem, to tyle się zmieniło na świecie w tym czasie, nie wiem, na rynku chociażby prawniczym, w biznesie, że ja z pewnymi rzeczami zderzałem się tak, jakbym się zderzał po raz pierwszy. Na przykład pojawiło się na rynku pracy całe pokolenie nowych ludzi z zupełnie innym podejściem do pracy. Zaczęli zadawać pytania, z którymi się nie zdarzałem nigdy wcześniej, jak na przykład, czy są stojaki na rowery. Właśnie praca zdalna, czy wolne czwartki, czy tam coś jeszcze innego. I wymagania pracowników, ten rynek na przykład stał się rynkiem pracownika. Mówię to jakby zupełnie co w tym kontekście, że praca w sporcie ma to do siebie, że raczej w większości przypadków będzie pracą, w której, i o tym trzeba pamiętać, taki unormowany tryb pracy nie będzie prosty. To znaczy z perspektywy klubu patrząc, ale nie tylko, to nie jest tak, że to jest praca, gdzie możesz powiedzieć, że codziennie 9:30 jesteś w pracy, wychodzisz 17:30 i see you. bo raczej jest związana z takim elementem bycia częścią jakiejś organizacji czy projektu, nawet jak to są poszczególne projekty i musisz grać all-in. Bo jak pojawiają, a propos tego, co się pytałeś, jak sobie dobierają tych ludzi, no to wszyscy muszą grać all-in. To nie może tak być, że ktoś przychodzi sobie, coś tam odbębni i pójdzie, bo jest tyle rzeczy się dzieje, które nie są do przewidzenia, bo i tak chcesz być zawsze najlepszy. To nie, nigdy nie masz tego momentu, w którym zrobiłeś coś wystarczająco dobrze. Zawsze patrzysz, czy mogłeś lepiej. Ten moment jest taki satysfakcjonalny, jak wiesz, że na dany moment nie mogłeś lepiej, zrobiłeś maksa, co się dało, a i tak następnego dnia wstajesz rano i wiesz, że ta granica jest dalej do przesunięcia, bo to wszystko idzie do przodu, więc... Nie ma przestrzeni na takie, powiedzmy, taki lifestyle, jak dzisiaj wielu młodym ludziom na rynku pracy się wydaje, że jest. To nie ta branża, moim zdaniem.
Ja nie do końca się zgodzę, bo sobie oczywiście trochę UEFA inaczej ułożyłam ale widzisz, ścieżkę zawodową.
No dobrze, ale UEFA czy FIFA to jednak to nie jest, to jest część rynku, no ale ja akurat, to nie chodzi tylko o kluby piłkarskie, ale akurat znam ten rynek od strony organizacji sportowych, głównie klubów, czy nawet amerykańskich, różnego rodzaju, czy NBA, czy futbolu amerykańskiego, czy piłkarskich, europejskich, czy różnych innych, no i tam nie ma, no z Izą na przykład, jak rozmawiałaś, no to przecież najlepiej, a ona już jest od lat, to oczywiście miała taką przerwę, w której zdecydowała się poświęcić ten czas dzieciom i nie wiem, z półtora roku chyba była na urlopie macierzyńskim, może i dłużej, to jest super, ale raczej no to jest tak, że no co, no mecz jest o 21:00 i co zrobisz? Nie zmienisz godziny meczu, no i masz 60 takich meczów w roku i musisz je jeszcze przygotować dzień po dzień przed, albo jeszcze dwa, jeszcze dużo na wyjazdach, no to sobie też prosta sprawa, 60 meczów, 4 dni ten, a tak naprawdę jeszcze trochę innych zajęć, to jest ze 300 dni w roku, no to...
Może jakąś pozytywną nutą zakończmy.
A to jest pozytywne, no wiesz, no nie każdy sobie może tak ułożyć życie i w tym nie ma nic złego, żeby jeździć, no nie wiem, no mogę ci powiedzieć w sporcie, jedziesz na wakacje wtedy, kiedy jest przerwa w sporcie, a nie wtedy, kiedy chcesz pojechać na wakacje, no i tyle, no. Więc jak komuś, nie wiem, strzelam, ktoś chce tak marzy sobie o tym, żeby spędzać wakacje wtedy, kiedy będzie uważał to za stosowne, no to kluby sportowe nie są najlepszym miejscem, bo czas na wakacje jest wtedy, kiedy liga nie gra na przykład.
No tak, to akurat prawda. Tak, ja też mam wolny czas między grudniem a styczniem, kiedy nie ma rozgrywek, ale to się zmieni, bo zmienia się format Ligi Mistrzów i nawet już tego nie będzie.
Ale wiesz co, ty tak spojrzałaś na mnie, jakby to było... Ja uważam, że to jest spoko, no jak przecież od tego zaczęliśmy, jak masz tą pasję, chcesz to robić, to tam idziesz z przyjemnością, to nie idziesz do fabryki wbijać te gwoździe, tylko chcesz tam być po prostu. I ta właśnie pasja i to zaangażowanie polega na tym, że po prostu... Ciężko ci jest 18 zamknąć ten komputer i powiedzieć, a tam trudno, niech się wali czy pali. No poza tym, wiesz, no sport jest międzynarodowy, są różne strefy czasowe chociażby, no to co powiesz takim gościom w Ameryce czy gdzieś indziej, gdzie coś organizujesz, wiesz co, u mnie to jest 17 CU? No nie powiesz, no. Wracasz do domu, pewnie nawet ty i czasami, nie wiem, o 21 czy o 22 też tam coś robisz. No. Nie zawsze się to wiąże z siedzeniem przy biurku, ale nie wierzę w to, że nawet w UEFA masz tak ogarnięte, że 18 włączasz telefon i do 9:30 go nie bierzesz.
Nie, to też zależy. No, jak mam mecze, to wtedy pracuję po 20 godzin
no
dziennie,
widzisz,
prawda?
No to o tym mówię, no i...
Ale czasami się zdarzają spokojniejsze okresy, kiedy...
No tak, tylko że to nie ty decydujesz o tym cyklu, tak. Tylko powiedzmy...
No jesteś trochę zakładnikiem tak. Rozgrywek i kalendarza meczów.
No to w klubach jest jeszcze intensywniej, bo tak tych meczów jest, bo te największe kluby grają 70-80 w roku. No.
Ale jednak obydwoje mówimy o tym z przyjemnością i z pasją,
no pewnie,
więc...
Nie, no ty, no poczekaj, to nie, jeśli ty oczekiwałeś, że ja będę uważał, że praca w sporcie to są wakacje, to nie są, to jest super fajne i pełne pozytywnych emocji i w ogóle dla ludzi, którzy kochają sport, moim zdaniem to jest jakby takie realnie spełniające, ale to jest ciężkie.
Tak. Zgadzam się.
Jeszcze wiesz, w UEFA pamiętaj, że możesz ambiwalentnie, emocjonalnie podchodzić do tych wydarzeń, a w klubie na przykład to tak nie jest. Mhm. Wszyscy kurde tym żyją. Ale przegrywasz i przychodzisz tam rano, a tu jest kurde żałoba po jednym meczu. Wygrywasz i balujesz w opór, ale budzisz się następnego dnia rano po mistrzostwie polskim i się o kurde eliminacje Ligi Mistrzów są zaraz. I to samo dotyczy piłki ręcznej, siatkówki czy czegokolwiek innego. To Tak jest, no. Nie jest to praca od A do Z i nie, na pewno nie w regularnym trybie, ale uważam, że jest, nie ma lepszej, no.
Ja też tak uważam i dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Bardzo proszę.
To już wszystko na dziś. A jeśli podobał ci się ten odcinek, mam do ciebie ogromną prośbę. Zasubskrybuj proszę ten podcast, aby zawsze być na bieżąco i pomóc mi tworzyć dla ciebie darmowe treści. Zapraszam też do dyskusji na moim Instagramie i LinkedInie. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.